Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Dziś dobre książki w całości poświęcone Adamowi Zagajewskiemu w pierwszą rocznicę śmierci poety. Adam Zagajewski zmarł w Krakowie 21 marca 2021 roku w Międzynarodowym Dniu Poezji.
Dobre książki.
Adam Zagajewski, wybitny poeta, eseista, tłumacz, twórca znany i ceniony na całym świecie, przetłumaczony na niemal wszystkie najważniejsze języki, od lat związany z Krakowem. Przez najbliższą godzinę wspominać poetę będą profesor Marta Wyka, profesor Anna Czabanowska-Wróbel, poeta Krzysztof Siwczyk oraz Olga Brzezińska, dyrektor programowa Festiwalu Miłosza. Posłuchamy również wiersza Adama Zagajewskiego w wykonaniu samego poety, a także audycji z jego udziałem z 2010 roku oraz programu o jego ostatnim tomie wierszy zatytułowanym Prawdziwe życie.
Mam 15 lat. Jestem harcerzem. W lesie zgubiłem kompas i nóż. Idę ulicą dworcową, wysoko nade mną, zamglone słońce Śląska i jastrząb, który na próżno szuka przyjaciela. Jestem ministrantem w brzydkim kościele. Mam 12 lat, znam zapach zakrystii, w którym miesza się pot z krochmalem. Słucham jazzu. Charlie Parker już nie żyje. Mam 18 lat. Jestem maturzystą w białej koszuli i granatowym krawacie. Zaczynam czytać poetów i wydaje mi się niekiedy, że wszystko rozumiem. Mam 15 lat. Patrzę z pobłażaniem na dorosłych. Wiem, ja na pewno nie popełnię tych samych błędów.
I co? Udało się?
No chyba nie, chyba nie. Chyba nie, ale właśnie pamiętam, że bo to może wszyscy tak przeżywają, że jest takie okrutne, jak się ma 14, 15, 16 lat, to się patrzy na dorosłych ze zgrozą. Jacy oni są okropni, jak oni się mylą, jak się kłócą, jak się rozwodzą, w jakim piekle, niekiedy, nie zawsze. A ta niewinność dużo młodszego wieku pozwala właśnie na taki surowy, absolutny osąd. No ale potem się
popełnia te same błędy.
No tak, na tym to tak jest.
Dużo jest takich wierszy, gdzie pisze pan o rodzicach. Wraca pan też do ważnych miejsc dla pana właśnie z dzieciństwa, z młodości. Pojawia się ojciec, pojawia się mama. To są takie tony, które w tych kilku ostatnich tomikach też, wydaje mi się, były może nie dominujące, ale ważne.
Tak, no w tym trochę mniej.
I w asymetrii, to już jakby to... i w niewidzialnej ręce.
Tak, tak, no w niewidzialnej ręce był bardziej ojciec.
Ojciec.
W asymetrii mama. Tu już to trochę wygasło. Nie wiem, czy na zawsze, bo tego się nie da zaplanować ani przewidzieć. No tak, wie pani, no to jest po prostu, to nie jest też jakaś strategia. Tyle, że żeby napisać taką serię wierszy o matce, to czekałem wiele lat. Czekałem właściwie ponad 20 lat od momentu, kiedy odeszła. O ojcu napisałem dużo szybciej, jakby ojciec. Moja mama, widziałem ją jako osobę...
Ale dlaczego właściwie? Czy łatwiej było napisać o ojcu niż o mamie?
No, wydaje mi się, że tak, tak, że o tyle łatwiej, że mój ojciec był, niekiedy myślę, że był trochę świętym. Był tak człowiekiem wielkiej dobroci.
Ja pamiętam ten piękny wiersz o wiatrówce.
No, Tak, no, był niezwykłym człowiekiem. Mama...
Z niewidzialnej ręki właśnie, tak.
I zresztą, no był...
Profesor Politechniki.
Tak, wspominany do tej pory. Spotykam na, w różnych miejscach ludzi, którzy byli jego studentami. I jeszcze nie spotkałem nikogo, kto by źle o nim mówił. Wszyscy byli pod wrażeniem. Był naprawdę dobrym człowiekiem i zresztą też... Politycznie w marcu 1968 roku był jedynym profesorem, który bronił studentów i zapłacił za to. Usunięto go z instytutu i no, nie wyrzucono go całkiem, ale jednak doznał. No, to partia mu
jakiejś degradacji.
Degradacji, tak. Mhm. Mama była skomplikowaną osobą. Znaczy, trudną sytuację, no bo ojciec był niezwykły, mama nie była aż niezwykła, bo no nie powiem, że żadna mama nie jest zwykła, prawda, no, ale...
Nie była profesorem Politechniki,
nie, to, powiedzmy. To nie odgrywa żadnej roli, nie. To nie chodziło o pozycję społeczną, tylko no była bardziej jakby wewnętrznie pomieszana, podzielona... Nie miała tej prostoty takiej dobrej w znaczeniu, dobrym znaczeniu. Zresztą głupio mi tak mówić, bo tak recenzować rodziców wiele lat po tym, jak odeszli, jest zajęciem trochę niemądrym. Ale tak to widziałem w tych... Także musiałem poczekać z mamą, aż zacząłem umieć coś o niej powiedzieć właśnie w takich wierszach skomplikowanych bardziej. Taki, gdzie i to, co w niej było piękne, i to, co było mniej piękne, żeby to pokazać.
Profesor Marta Wyka.
Oczywiście spotykaliśmy się w różnych latach i przy różnych okazjach. Teraz, kiedy ja przeczytałam na nowo prawie wszystkie książki Adama, a przede wszystkim przeczytałam jeszcze raz jego eseistykę. Jego eseistykę z lekką przesadą na czele, to jest tytuł takiego tomu pamiętnikarsko-dziennikowego i przypomniałam sobie wiele takich różnych okoliczności, wiele takich różnych zdarzeń, o których on zresztą też opowiada w swoich wierszach, dlatego że pewne tematy są u Zagajewskiego bardzo powtarzalne i one jak gdyby obsługują jego eseistykę i jego poezję. I to zresztą chyba dosyć często u poetów, podobnie jest u Miłosza. Więc chciałabym zacząć od takiego zdania, które otwiera ten tom Lekka przesada. I Adam pisze tak, w ten sposób. I tak wszystkiego nie opowiem. Przecież nic się nie dzieje. Jestem zresztą przedstawicielem wschodnioeuropejskiej szkoły dyskrecji. My nie mówimy o rozwodach, nie przyznajemy się do depresji. Życie toczy się spokojnie i to jest taki jeden jak gdyby początek o tej wschodnioeuropejskiej szkole dyskrecji i parę stron dalej Zagajewski pisze tak. Ktoś mnie niedawno zapytał, dlaczego nie piszę powieści. Dlaczego nie jestem powieściopisarzem? Powodów jest tak wiele, że nie zdobyłem się na klarowną, przekonującą odpowiedź. Ale teraz przychodzi mi do głowy taka oto możliwość repliki. Nie jestem powieściopisarzem po prostu dlatego, że z nieznanych powodów należę do ludzi, którym nie powierza się drobnych towarzyskich sekretów. Wciąż to obserwuję w małym światku, w którym przyszło mi obecnie żyć, w Krakowie, na początku XXI wieku, w światku, gdzie nie brakuje małych skandali, ale Otóż mnie się na ten temat nic nie mówi. Z nieznanych powodów ja dowiaduję się o tych rzeczach na samym końcu, jeśli w ogóle.
Oczywiście, to już zwróciłam uwagę na to zdanie tak, właśnie i myślałam, że o tym porozmawiamy
dzisiaj.
Oczywiście
są to zdania podszyte pewną ironią i nie wiem, nie są wyznaniem jakiejś fundamentalnej prawdy światopoglądowej, ale...
Coś w tym jest
tym
jednak.
Niemniej są jakimś odnośnikiem do osobowości Zagajewskiego, do tej jego osobowości nie tyle monumentalnej, ile takiej pełnej dyskrecji, takiej zawsze trochę oddalonej.
Troszkę to, obok wydaje, tego życia.
To jak mi się wydaje, za złe mu brali poeci z młodszych pokoleń, że on przypatruje im się z daleka, nie kontaktuje się z nimi tak pierś w pierś, wiersz w wiersz, bo przecież jest taka dyskusja, oczywiście dyskusja o charakterze literackim, nie dyskusja między fizycznymi osobami, ale rzeczywiście i dlatego Adam był taki bardzo wyrazisty, że dlatego, że on był jednak trochę oddalony. Ale to nie znaczy, że on nie widział tego świata ludzi, który go otacza. I to jest szalenie ciekawe, jak teraz to przeczytałam w jego eseistyce, ten świat uniwersytetu, na którym się kształciliśmy, to pokolenie się kształciło. Tutaj w lekkiej przesadzie on pisze o filozofii i pisze o profesorach, których on był wtedy studentem, o dwóch profesorach, o profesorze Leszczyńskim i o pani profesor, która prowadziła ćwiczenia z filozofii, Gierulance, i były to dwie osoby odrzucone już w pewnym sensie przez świat akademicki, który musiał się przystosować do pewnych reguł, delikatnie mówiąc, socrealistycznych. I Leszczyński, który wykładał, ale wykładał przede wszystkim o Witkacym. Leszczyński, który egzaminował, ale z historii filozofii, ale na ogół egzaminował z Witkacego. Mówię o tym, ponieważ ja też byłam studentką profesora Leszczyńskiego i do tych profesorów, których tutaj wymieniam, Adam jeszcze dorzuca profesora Schumana, bardzo wybitnego psychologa, który też już od tych studentów odchodził, że tak powiem, z konieczności, nie tylko z powodu wieku. I to były te takie ostatnie postaci z tego dawnego świata humanistyki, z którym młody chłopak z Gliwic, który przyjechał studiować do Krakowa, zetknął się. I umiał po wielu latach stworzyć ich bardzo przekonujące portrety. I ja myślę, że za mało docenia tę sztukę portretu Zagajewskiego.
Wędrowiec. Wchodzę do poczekalni dworcowej, gdzie duszne powietrze. W kieszeni mam książkę, czyjeś wiersze, ślady natchnienia. Obok, na ławkach, dwóch włóczęgów i pijak, albo dwóch pijaków i jeden włóczęga. Na drugim końcu sali, patrząc gdzieś w górę, w stronę Italii i nieba, siedzi wytworne starsze małżeństwo. Zawsze byliśmy podzieleni. Ludzkość, narody, poczekalnie. Zatrzymuje się na moment, niepewny, do którego przyłączyć się cierpienia. Wreszcie siadam po środku, czytam. Jestem sam, ale nie samotny. Wędrowiec, który nie wędruje. Gaśnie olśnienie. Góry oddechów, duszne doliny. Wciąż trwa dzielenie.
Thank you.
Krzysztof Siwczyk.
Ja nigdy o Zagajewskim nie myślałem jako o poecie zakończeń, prawda? On był bardzo aktywny na tych wielu pułapach życia, no, na różnych poziomach życia, więc on oczywiście przede wszystkim był poetą i tą książkę Prawdziwe Życie, no, miałem okazję jakoś omówić i znajdowałem w niej wiele takich tonacji, brzmień, współbrzmień z jego wierszami sprzed lat. On w tej książce jest bardzo, bardzo dynamiczny, bardzo jakoś aktywnie reaguje na to, co się dzieje za oknem, na rzeczywistość, również polską. Nie ukrywam też, że bardzo wsłuchiwałem się w jego, no, takie recenzje, że tak powiem, stadium naszego życia społecznego. One były bardzo istotne. Zagajewski w ostatnich latach bardzo odważnie i przenikliwie mówił o różnych chorobach, które nas społecznie toczą. On cały czas był bardzo zaangażowany, jeżeli to słowo cokolwiek znaczy, to on chyba definiował sobą to zaangażowanie, szczególnie, że przecież był poetą niezmiernie cenionym na świecie. My mówimy tutaj z Olgą bardzo o nim, czy chcemy o nim mówić prywatnie, jako przyjacielu, prawda, znajomym. No, ale był ambasadorem w ogóle polskiej kultury, prawda. To był taka jedna z niewielu chyba postaci, która przedostała się w takiej, no, uniwersalny, no, światowy obieg kultury, i to, co on mówił na tym forum już ogólnoświatowym, też było bardzo, bardzo zajmujące, prawda? Więc ja myślę, że ta strata dopiero nam się będzie z czasem ujawniać, ta wyrwa i głębia jak gdyby tej nieobecności Zagajewskiego. Zresztą w ogóle chyba pokolenie nowej fali, pokolenie 68, jakoś wróciło do nas w ostatnich latach ta aktualność i twórczości czy Barańczaka, czy Zagajewskiego, prawda, czy Lipskiej. No jakoś niesamowicie ta twórczość spełnia się i opowiada o naszym tu i teraz, a nie o naszym kiedyś, dawniej. Więc tutaj Zagajewski też chyba bardzo, bardzo nam się będzie aktualizował. No my oczywiście możemy go czytać, aby przechować, prawda, nie tyle pamięć, dobre emocje, tylko po prostu, żeby ta twórczość żyła. No, poezja ma to do siebie, że czasami ten ośrodek autorski jest niekonieczny, aby wielkość samej twórczości, prawda, trwała poza czasem, więc mam nadzieję, że Adamowi Zagajewskiemu się to przytrafi i nie będzie poetą, no właśnie, zakończeń, że on jest troszeczkę przed nami też i będzie czytany po prostu przez następne pokolenia czytelników, poetów, poetek. Może, nie wiem, tak kończąc, bo jestem też w emocjach, nie ukrywam. On był również żywy poprzez to, że był kontestowany, to znaczy się, to był taki poeta, który zdawał się w ostatnich latach sytym kotem, prawda? On uosabiał taki paradygmat poetycki, takiego wysokiego trochę trwania, trochę może obok rzeczywistości, bo nie chcę powiedzieć nad. To znaczy się, że...
No zarzucało mu się to często, tak, że to czyniono jest właśnie poeta wysokiego tonu.
Prawda? Przy czym ten wysoki ton, on może i łatwy był do kontestowania przez na przykład generację młodszych autorów, aby się odbić jakoś ku swojej własnej niepodległości jakiegoś języka poetyckiego. Ale myślę, że ten styl wysoki, który, no, jak łatka do Adama Zagajewskiego się przylepił w ostatnich latach, był bardzo tak naprawdę złożony. Teraz myślę, kiedy emocje jakoś może opadną i zaczniemy w te wiersze wchodzić głęboko, no to tam bardzo chyba wyraźnie widać i półtony, i półcienie, i różne niepokoje. To nie był poeta pewności. Wydaje mi się, że był to poeta rozdarcia właśnie, różnych ambiwalencji, które, no, może w tych książkach gdzieś od połowy lat 80. może te ambiwalencje były ukryte, ale czasami jest tak, że najbardziej drży to, czymś poeta milczy w wierszach tak naprawdę, więc myślę, że dużo niepokoju można w tych wierszach wyczytać. Również takiego niepokoju dotyczącego stanu naszego współczesnego, obecnego świata.
Olga Brzezińska.
Ale też wydaje mi się, że Adam Zagajewski nigdy nie przestał komentować rzeczywistości, chociaż ton zmieniał się wraz z czasem. I pomimo tego, że przylgnęła do niego ta łatka poety wysokiego tonu, wysokiego C, to on swoim życiem i swoją osobowością dodawał temu przeciwwagę, bo był bardzo osadzony w codzienności, w powszedniości i był bardzo życiem zainteresowany. Nie tylko mówię, on nigdy nie mówił ex cathedra i też nigdy nie patrzył z góry, ani nikomu nie dawał odczuć jego własnej ignorancji, nie popisywał się własną erudycją, ale jego ogląd świata to był ogląd pełnej palety, od wszystkich ciemnych, mrocznych spraw, od rozpaczy, od gniewu, od złości, od niesprawiedliwości, po piękno, zachwyt albo radość z naprawdę niewielkich spraw. I dlatego myślę, że kiedy porzuci się te łatki niesprawiedliwie przylepione Adamowi Zagajewskiemu, to w jego twórczości i poetyckiej, i prozatorskiej można znaleźć naprawdę głębokie sensy i to mam nadzieję, że będzie nam towarzyszyło w tym żegnaniu się z Adamem jako wielkim człowiekiem i wspaniałym myślicielem i wielkim poetą.
Ale oczywiście też w jego poezji obecna jest muzyka, filozofia, literatura, to czym on żył, ponieważ rzeczywiście znając go, mogliśmy o tym z nim rozmawiać. To nie jest tak, że to była jakaś poza właśnie, że on się interesował muzyką
klasyczną. Nie, był wybitny erudyta, naprawdę bardzo wszechstronny w swoich zainteresowaniach. To myślę, że cechowało Adama najbardziej, czyli jego ciekawość świata. On był niezwykle zachłanny na życie. Bardzo dużo czytał też młodych poetów i też dla wielu był nie tylko mistrzem, ale też odźwiernym. Wprowadzał ich w wielki świat i nigdy tego wejścia nie blokował. A jeśli chodzi o muzykę, to ona odgrywała jakąś niezwykle ważną rolę i w życiu Adama, i w jego twórczości. Był wielkim miłośnikiem Mahlera i Brücknera i muzyka w jego wierszach jest bardzo obecna. Kiedy dotarła do mnie wiadomość, to pierwszy wiersz, który towarzyszył mi przez cały wieczór, to był wiersz Muzyka słuchana z tobą, który zaczyna się od wersu Muzyka słuchana z tobą zostanie z nami, a kończy się Muzyka słuchana z tobą zamilknie razem z nami. Więc ta muzyka towarzyszyła życiu i towarzyszy też odejściu Adama.
Dla mnie jeszcze dochodzi właśnie muzyka.
Nie wiem, na ile możemy potraktować ten wiersz też z tomu Niewidzialna ręka autobiograficznie, wiersz Lekcja muzyki, w którym pisze pan o tym, że nigdy nie nauczył się pan grać dobrze, mimo że pobierał pan lekcje gry na fortepianie.
No to jest tak, no niestety to jest wiersz autobiograficzny, tak, prawdziwy, że tak powiem. Wysłali mnie rodzice na lekcje do sąsiadki, która uczyła gry na fortepianie. Ona bardzo szybko mi powiedziała, że raczej się uczył języków, bo nie mam najmniejszego talentu muzycznego. Także ja później... Moja rodzina zresztą była całkowicie amuzyczna. Ani ojciec, ani matka, ani siostra. Nikt specjalnie się muzyką nie pasjonował. Także to by później... No ja po tej diagnozie naszej sąsiadki nagle mnie zaczął... Nie, to było tak wczoraj, miałem chyba 8 lat, więc w ogóle to traktowałem to jako... Być może, ja już dokładnie nie pamiętam. Ja myślę, że to było tak, że to też trochę byłem zmartwiony, trochę ucieszony. Ale później nagle zaczął mnie jazz interesować. Gliwice były wtedy takim, kiedy ja jeszcze chodziłem do liceum, były taką małą pod stolicą jazzową. Tam było sporo koncertów jazzowych i to była moja pasja przez parę lat. Chronal od jazzu nowoorleńskiego, takiego tradycyjnego, który do tej pory bardzo lubię. I później taki ten bebop, bardziej jazz nowoczesny. Miałem płytę z Charlie Parkerem, którego uwielbiałem, i płytę z Brubeckiem. A potem tak stopniowo zacząłem nieśmiało słuchać muzyki klasycznej i mieć jakieś własne, robić odkrycia. Z tym, że do dzisiaj nie potrafię zanucić żadnej melodii, więc to jest taka miłość kaleki, moja miłość do muzyki jest miłością kaleki, bo ja mam jakiś słuch, ale dziwny, taki gdzieś wewnętrzny, ale nie potrafię zupełnie właśnie ani zanucić, ani odtworzyć melodii.
Jacy kompozytorzy, jacy muzycy są dla pana najważniejsi w tej chwili? Bo podejrzewam, że to też zmieniało się z biegiem lat.
No to się wciąż trochę zmienia. Bardzo mnie interesował późny romantyzm, to znaczy Bruckner, Mahler. I teraz trochę zaczynam słuchać Wagnera. Zawsze miałem jakieś dziwne uprzedzenie wobec Wagnera, ale znaczy od dawna słuchałem Tristana i Izoldy, bo to jest tak wspaniała muzyka, że nawet chyba przeciwnicy Wagnera nie mogą się jej oprzeć. No ale na przykład Pierścień Nibelunga to jest już muzyka bardziej, znaczy wciąż bardzo piękna, ale może nie aż tak uniwersalna jak Tristan i Izolda. Ale też staram się słuchać nowszej muzyki, bo muzyki tak pisanej przez żyjących kompozytorów. Na przykład niedawno odkryłem dla siebie, bo on nie jest nieznany, współczesnego argentyńskiego kompozytora, który się nazywa Osvaldo Golijov i pisze bardzo ciekawą muzykę, która jest połączeniem tradycji argentyńskiej, trochę tam jest Piazzolli i klezmerskiej tradycji. To jest jakiś nowy dźwięk.
Ciekawą postacią był pana dziadek, który był dwujęzyczny, pisał też po niemiecku jakieś rozprawy naukowe. Też pewnie po nim odziedziczył pan talent językowy i znajomość niemieckiego.
Wie pani, ja właściwie nie mam talentu językowego, bo co prawda mówię w paru językach, ale...
Wykładanie po angielsku jednak.
Tak, ale moim zdaniem ja nie mówię tak naprawdę dobrze. Tak naprawdę dobrze mówią ludzie, którzy mówią idiomatycznie, znaczy, którzy wchodzą jakby w taki język, nie ten z podręcznika, nie ten szkolny, tylko taki prawdziwie płynący, mówiony. Ja właściwie nie mam tej umiejętności. Znaczy, ja mówię poprawnie, ale to chyba wszyscy czują, że to właśnie mówi cudzoziemie. Czy to zawdzięczam mojemu dziadkowi? No, to, że się nauczyłem niemieckiego, to na pewno, bo on mnie do tego zmuszał, kiedy byłem bardzo mały i posyłał mnie na lekcje niemieckiego. Sam nigdy mnie nie chciał uczyć, ale posyłał mnie do różnych staruszek, które uczyły wtedy niemiecki. Na Śląsku wtedy niemiecki był takim trochę zakazanym językiem. W szkole nie było, ale były staruszki, które uczyły niemieckiego i gdzieś tam trochę tego zapamiętałem, a później, kiedy właśnie mieszkałem w Berlinie, to się uaktualniło.
Dla mnie najbardziej taką dojmującą perspektywą jest Adam Zagajewski, gliwiczanin. On o sobie raczej, wydaje mi się, mówił perlwowianin, ewentualnie krakowianin, czy Krakus, prawda, z przerwą na ten gliwicki epizod, ale ten gliwicki...
To jest bardzo ciekawe. Tak właśnie jego... też sięgnęłam wczoraj bodajże do przypomnianego też wywiadu z tobą i z Adamem Zagajewskim, przeprowadzonego przez Andrzeja Franaszka właśnie dla Tygodnika Powszechnego, gdzie mówicie wzajemnie też o swoich doświadczeniach.
Tak, gliwickich, śląskich, prawda, Adam Zagajewski, no te lata do tak zwanej metrykalnej dorosłości, no do 18 roku życia, do przyjazdu tutaj do Krakowa na studia spędził w Gliwicach i o tych Gliwicach napisał sporo pięknych stronnic w jego w swojej eseistyce, no, którą ja bardzo, bardzo cenię. Oczywiście cenię również ze względu na to, że jestem gliwiczaninem, natomiast wydaje mi się, że on rzeczywiście był poetą dwóch albo i trzech miast, prawda? Tak samo jak był poetą świata, prawda? Tak samo był autorem, który bardzo bez jakiegoś wstydu zakorzeniał się również w swoich różnych biografiach, bo to nie jest tak, że Adam Zagajewski był takim jednobrzmiącym, prawda, człowiekiem, poetą. On był naprawdę osobowością wielu, wielu tonacji, różnych płcieni, różnej palety. No kiedy go poznałem, no to przede wszystkim byłem niezmiernie zaskoczony jakimś ogromem poczucia humoru Adama. I to poczucie humoru, czasami kąśliwe, ale raczej rozumiejące i ciepłe, nijak mi się nie uzgadniało z takim właśnie...
Z tym wysokim tonem.
Tonem, prawda? Mm-hmm. On jakoś w sposób, on miał bardzo piękny głos, taki delikatny głos, który mógł jakoś, nie wiem, żerować tą jego wysoką pozycję w historii literatury światowej, ale kiedy ten głos opowiadał bardzo różne, fajne, ciekawe anegdoty, no to nagle redukowała się również pokoleniowa przepaść, która nas dzieliła, prawda? Więc mam wiele z nim różnych takich przygód osobistych, takich wręcz biograficznych. Niezmiernie lubiłem się z nim w Gliwicach właśnie spotykać. On często przyjeżdżał, jeszcze kiedy żył jego ojciec, pan profesor Zagajewski, który uczył mojego tatę na przykład na Politechnice, więc tam sobie opowiadaliśmy różne anegdoty o Zagajewskim seniorze. I pamiętam też świetnie dzień, kiedy ojciec Adama zmarł, pogrzeb i, no i on bywał w Gliwicach często. Ma tam jeszcze też rodzinę, więc no, niezmiernie to jest dla mnie przejmujące odejście.
Jeśli pojawił się wątek Gliwic, musimy też wspomnieć o Krakowie, które było takim miastem z wyboru dla Adama Zagajewskiego, miastem, do którego wrócił po latach emigracji. Olgo.
Adam mówił, że do Krakowa ma stosunek bardzo bezkrytyczny. Bo to było miasto wyboru i miasto zachwytu. On był po prostu zachwycony, że Kraków ocalał w takiej formie, a jedna z rzeczy, która definiowała Adama, to było nieustanne życie w ruchu. I to był ruch nie tylko fizyczny, ale i intelektualny. I on ten ruch fizyczny utrzymywał poprzez swoje regularne spacery. Więc on Kraków schodził wzdłuż i wszerz. Miał swoje ulubione ulice. Ja miałam, Krzysiek miał to szczęście, że dzielił z Adamem gliwickie
spacery.
Tak, spacery. A ja miałam to szczęście, że mieszkam
tuż
ulicę,
obok.
Tak, ulicę dalej od Adama, więc spacerowe zderzenia i zderzenia z koszykiem w sklepie spożywczym, to były rzeczy, które nam się wydarzały i to jest piękno tych krakowskich ulic i piękno krakowskich małych ojczyzn, małych dzielnic. I to jest rzecz wspaniała, że ten Kraków tak bardzo wrósł w Adama i Adam wrósł w Kraków. Chociaż on też mówił, że Kraków jest miastem wspaniałym, żeby z niego wyjechać i za nim tęsknić. I on przez wiele lat wyjeżdżał, bo przecież był nie tylko w poezji obywatelem świata, ale był też fizycznie obywatelem świata, bo i przecież podróżował i przez wiele lat pracował na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, więc tych podróży było bardzo dużo i tych nieobecności i okazji do tęsknienia za Krakowem też było bardzo dużo. I jeśli ktoś chce zrozumieć zachwyt Adama Krakowem, to polecam film Widok z Krakowa, w którym można przez oczy Adama zobaczyć ten Kraków, jakim on go widział.
Właśnie, wykładowca uniwersytecki w Uniwersytet w Chicago między innymi. Jak myślicie, bo był bardzo popularnym wykładowcą właśnie wśród amerykańskich studentów.
Bo ja myślę, że Adam po prostu łączył cechy, które młodzi ludzie odczytują jako niezwykle autentyczne, które budzą podziw, ale też nie tworzą tego sztucznego podziału i przepaści pomiędzy młodymi i starymi, ponieważ Adam zresztą sam o tym mówił, że dopóki umysł się nie poddaje, nie wywiesza białej flagi, jest ciekawy świata i ciągle ten świat chce zgłębiać, to wtedy nie ma przepaści między młodymi i starymi. On mówił, że przepaść istnieje tylko między żywymi a umarłymi. A żywość człowieka zapewniało poruszenie umysłu i poruszenie serca i tego Adamowi nie brakowało. Myślę, że młodzi ludzie to kochali. A druga rzecz jest taka, że on sprawiał, pomimo tego, że wiedzieliśmy, że przy Adamie trzeba stawać na palcach, żeby dorównać, żeby go zainteresować rozmową ze sobą, to nigdy przy nim nikt nie mógł czuć się głupszy. I nawet jeżeli dzieliła nas przepaść wiedzy, doświadczenia, erudycji, to Adam nigdy nie dawał tego odczuć i zawsze był zainteresowany tym, co ostatnio przeczytaliśmy, czego wysłuchaliśmy, albo co nam się wydarzyło. I myślę, że dlatego studenci go po prostu uwielbiali.
Też w tomie Niewidzialna ręka pojawia się kilka miejsc. Parę razy przewija się ulica Józefa w Krakowie, ale też ogród botaniczny właśnie. Dlaczego ten ogród botaniczny? Czy to jest miejsce jakoś panu szczególnie bliskie?
Tak, ja bardzo lubię krakowski ogród botaniczny, który jest mały. Jest taką egzotyczną wyspą w Krakowie. Tym bardziej, że tuż obok są teraz te szerokie ulice z wielkim ruchem samochodowym. Ja odkryłem ogród botaniczny na studiach. Potem już pamiętam, że czytałem powieść Tadeusza Pajpera, Malat 22, taka na pół zapomniana powieść. I tam jest scena, która się dzieje właśnie w ogrodzie botanicznym. To, ja w ogóle lubię ogrody botaniczne. To, że drzewa mają tabliczki, to mi się bardzo podoba. Tam jest kilka takich drzew, których właściwie nie ma poza ogrodem. Na przykład jest tam...
Ta
metasekwoja tutaj? Metasekwoja też, ale no ona... Ale jest takie drzewo, które się nazywa paulownia i jest bardzo... Ona jest krewnym katalpy. Katalpa jest bardzo dużo z katalp w Krakowie, ale mało kto je chyba rozpoznaje, bo one są sadzone przez miejską zieleń. Na przykład tutaj na Pawlikowskiego są takie młode, ładne katalpy. A paulownia jest bardzo chyba spokrewniona z katalpą. Ale jedyny egzemplarz...
Widzę, że dużą wiedzę ma pan na temat tych drzew. Czy interesuje się pan... Dendrologia, tak to się chyba nazywa, tak?
Nie wiem, to jest zupełnie tak samo jak z muzyką. Mam równie niewielką wiedzę. Ale po prostu lubię...
Ale drzewa szczególnie pana interesują, czy rośliny w ogóle?
No drzewa najbardziej, tak. Drzewo jest to... najbardziej udana roślina, najniezwyklejsza, największa, mająca jakieś też wielką historię i to, że może przetrwać zimę, że tak dzielnie tam sobie radzi w zimie, że jest mądre, że drzewo potrafi zatrzymać swoje życie i przetrwać zimę i na wiosnę nagle w ogóle się nie przejmuje się niczym, tylko od nowa produkuje liście. To bardzo niezwykłe.
profesor Anna Czabanowska-Wróbel.
Pewną klamrą między tym pierwszym okresem a ostatnim jest wiersz, który zamyka tomik Prawdziwe Życie, czyli ostatni tomik wydany dotychczas. Jestem pewna, że nie ostatni, dlatego że dosłownie tuż przed śmiercią poeta miał bardzo twórczy czas i wiem, że pisał dużo, więc to może być zaskakujące, że jeszcze będzie z pewnością sporo wierszy. Trudno mi teraz o tym wyrokować, ale domyślam się, że tak będzie. Tak czy inaczej, Tom Prawdziwe Życie kończy kapitalny wiersz, Errata sprzed wielu lat. Wiersz, który jest oparty na konkretnym szczególe. Faktycznie w tomiku jest ta errata. Nie będę tego wiersza cytować w całości, ale pomysł sprowadza się do tego, że konkretny przedmiot, mała karteczka dołączona do tomiku jest okazją do namysłu nad pewnego rodzaju błędem, czy nieświadomym błędem, czy możliwością zmiany. I to jest przejmujący wiersz, może nawet właściwie powinnam go przeczytać teraz.
Bardzo proszę.
Wiersz jest dedykowany rówieśnikowi Julianowi Kornhauserowi, z którym razem Zagajewski napisał ważną książkę programową, eseistyczną, krytyczno-literacką, świetnie przedstawiony. Dedykacja dla Juliana Kornhausera, dla rówieśnika, to także jest dedykacja dla poety, który pamiętał właśnie te pierwsze tomy i początki. Errata sprzed wielu lat. Przypadkiem natrafiłem na erratę do tomu sprzed wielu lat. Wiersz 15 na stronie 13 powinien brzmieć. Trębacza na trębacz nie ma trąbki, czarna matko. Za błąd ten drukarnia serdecznie przeprasza czytelniku. Niestety jest już za późno, żeby cokolwiek zmienić. Trębacz był, ale znowu gdzieś się zapodział. Trąbki nie możemy znaleźć. Drukarnia nikogo nie przeprasza. Drukarni już nie ma. Mama umarła. Czytelników też nie ma zbyt wielu. I nie jesteśmy wcale pewni, jak należało żyć, żeby errata nie była potrzebna. Nie wiemy, czy takie życie jest możliwe i czy errata jest naprawdę wolna od błędów. To jest ten ostatni drukowany wiersz w tomie Prawdziwe Życie. Niezwykłym zresztą tomie, bo o takim zdawałoby się prostym tytule, a naprawdę sens tego tytułu jest bardzo, bardzo wieloznaczny. Żeby się nie zatrzymywać tylko na tym wątku, chciałabym powiedzieć coś takiego, co teraz cały czas mi towarzyszy. Pani zresztą wspomniała o tych wspomnieniach. One są bardzo ważne moim zdaniem i one teraz pozwolą tym, którzy zatrzymali się na jakimś etapie swojego myślenia o Zagajewskim, myślenia o jego twórczości, że te wspomnienia pozwolą na jakąś zmianę. My wszyscy nawzajem, czytając siebie, zobaczymy, że inni mogli dostrzegać coś lepiej, ciekawiej, a przede wszystkim inaczej i że ta poezja ma ogromny potencjał jeszcze niezinterpretowany i szczególnie mówię to jakby sama do siebie, bo jeśli się pisało już wielokrotnie czy przez wiele lat, to istnieje jakaś skłonność do powtarzania sądów. Tymczasem w świetle śmierci, i nie waham się, powtórzę aż te słowa, bo to brzmi pozornie strasznie, ale tak jak istnieje światło tragedii, tak istnieje światło śmierci, które oświetla czyjeś życie, oświetla czyjąś działalność, w tym wypadku właśnie Adama Zagajewskiego, w tym świetle pewne rzeczy widać bardzo jasno. Widać jasno ogromną wrażliwość i taką osobistą delikatność poety, niepowtarzalną i z niczym nie dającą się porównać. Wspomniane przez panią poczucie humoru też do tego należy, czyli bardzo subtelne, nigdy nie agresywne. To jest takie bardzo, bardzo specyficzne. Też trzeba to z tej poezji wyczytywać. I wydaje mi się, że ponad naszymi przyzwyczajeniami tam można się dopatrzeć jeszcze wielu, wielu głębokich treści. Właśnie te przyzwyczajenia trzeba odrzucić i takie gotowe formuły, którymi no, każdy z nas czasem w jakiejś chwili mówił o tej poezji. Nie
jakieś wiem, takie klisze się pojawiały.
Tak. One nam ułatwiają też pewne rzeczy rozumieć, inaczej nie moglibyśmy rozpoznawać pewnych osób jako tych samych. To ma też takie filozoficzne podłoże, ale to naprawdę można przełamać tylko w jeden sposób, to znaczy zacząć kartkować te tomiki w poszukiwaniu mniej znanych wierszy, niedoczytanych wierszy. Wtedy się to wszystko nam ujawni.
Oświecenie. Poezja to dzieciństwo cywilizacji. Mówili filozofowie oświecenia oraz nasz profesor od polskiego, wysoki, chudy, jak wykrzyknik, który stracił wiarę. Nie wiedziałem wtedy, co odpowiedzieć. Sam byłem jeszcze trochę dzieckiem, ale wydaje mi się, że chciałem w wierszu znaleźć mądrość bez rezygnacji i także pewien rodzaj spokojnego szaleństwa. Znalazłem dużo później chwilę radości i ciemne szczęście melancholii.
Myślę, że to jest już dobra puenta, czy tak?
Chyba tak, bardzo dobrze.